Taktyczny ring młodych.
Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Z zastępstwem Bartłomieja Bujasa. W studiu są Ewelina Migacz.
Dzień dobry, witam.
Pokolenie 2050, Polska 2050, Szymona Hołowni oraz Zuzanna Piekarz.
Dzień dobry.
Partia Razem. Zaczynamy od gorącego. O tyle, o ile jeszcze tematu, bo dzisiaj 3 godziny to jest bardzo dużo czasu, jeżeli chodzi o żywotność informacji. Prezes Jarosław Kaczyński, Prawa i Sprawiedliwości, prezes zapowiedział referendum w sprawie relokacji uchodźców, którą chce nam narzucić, tak to nazwijmy, Unia Europejska. Ewelina Migacz.
Jeszcze raz dzień dobry. Osobiście uważam, że Polacy, tutaj jeśli chodzi o tę sytuację, która miała miejsce w przypadku Ukrainy, wykazali się solidarnością i pokazali, że nie jesteśmy narodem obojętnym na trudną sytuację innych, więc myślę, że jak najbardziej takie wsparcie powinno również mieć miejsce. Nie sądzę przy tym jednak, aby referendum było najtrafniejszą formą, ponieważ tutaj pozostaje też spore pole do manipulacji, na przykład w formie samego pytania.
Czy jesteś przeciwko referendum?
Można tak powiedzieć.
Można tak powiedzieć. Zuzanna Piekarz, Partia Razem.
Uważam, że referendum, tak jak powiedziała też koleżanka, nie jest trafnym wyborem, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji co do relokacji uchodźców. Polska uchodźców na granicy z Białorusią trzyma już od wielu miesięcy i granicy tej otworzyć nie chce, choć zgodnie z prawem międzynarodowym już dawno powinna była to zrobić. Wykazaliśmy się jako cały naród, wykazaliśmy się wielkim współczuciem oraz wielkim sercem wobec Ukraińców. Wierzę też głęboko w to, że Polacy wykażą się pomocą także dla uchodźców innych narodowości, ponieważ oni także potrzebują pomocy, a jeżeli chodzi o samo referendum, jest ono tutaj tak naprawdę zbędne. Polska po prostu powinna tych migrantów przyjąć, a nie dyskutować jeszcze nad tym, gdzie niestety, ale mam pewne obawy, czy nasz rząd przeprowadziłby to referendum w sposób jawny i nie manipulował zarówno przy pytaniu, jak i przy samych wynikach, ponieważ to też jest niestety możliwe.
Referendum przeprowadzi, jeżeli do niego dojdzie, Państwowa Komisja Wyborcza. No ale dziewczyny, drogie panie, referendum to naród wyraża wolę. Nie ma nic chyba bardziej wiążącego niż referendum. Druga rzecz to bezpośredni wybór prezydenta głowy państwa. Trochę mnie dziwicie. Ewelina Migacz.
Tutaj myślę też, że jakby jest to temat, który po raz kolejny, znaczy temat, który gdzieś wiąże się też z czasem nadchodzącej kampanii wyborczej. Obawiałabym się z mojej strony tego, że właśnie wątek migrantów może być po raz kolejny, czy tak naprawdę wątek uchodźców może być po raz kolejny wykorzystany przez rządy Prawa i Sprawiedliwości w kampanii. Pamiętamy, jak to miało miejsce w kampaniach w przyszłości.
Napiekasz?
Ja obawiam się tutaj przede wszystkim manipulacji ze strony naszego rządu i tego, że nawet jeżeli referendum zostałoby przeprowadzone, to jego wyniki nie byłyby zgodne ze stanem rzeczywistym. Więc tutaj stosujmy się naprawdę do tego prawa międzynarodowego, które po coś zostało ustalone wiele lat temu. Jeżeli zaczniemy od chociaż tego kroku, którego już w tej chwili nie spełniamy, patrząc choćby na sytuację na granicy polsko-białoruskiej, to jeżeli zaczniemy się choć do tego stosować, to już będzie pewien krok w stronę praworządności w Polsce.
Zostawiamy chwilowo kropkę, przynajmniej w tym temacie. Kopalnia Turów nie przestaje budzić emocje. 31 maja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie wstrzymujące do czasu rozpoznania skargi wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla, ale to orzeczenie nie zaprzestało możliwości wydobycia węgla. Co z Turowem? Zuzanna Piekarz teraz zaczyna.
Myślę, że jeśli chodzi o kopalnię w Turowie, no to jest to problem. Jest to problem międzynarodowy, ponieważ dotyczy nie tylko nas. Efekty w bardzo dużej mierze odczuwają też Czesi. Więc tu powinniśmy odejść od wydobycia odkrywkowego, tak naprawdę najszybciej jak to możliwe. Zresztą kopalnie odkrywkowe ogólnie są najbardziej szkodliwym dla środowiska sposobem wydobycia węgla brunatnego. Tutaj widzę tylko takie rozwiązanie jak postawienie na atom. To trwa, oczywiście, budowa reaktorów może zajmować wiele lat. Być może te małe reaktory byłyby jakąś tam odpowiedzią na to. Natomiast Turów jako taki powinien być zamknięty.
Kiedy?
Jak najszybciej.
To skąd weźmiemy prąd? Muszę dopytać, skąd weźmiemy prąd, który Turów wytwarza?
W tej chwili mamy jeszcze elektrownie, kilka elektrowni na Śląsku, chociażby elektrownie w Jaworznie.
Ale to nie wystarcza, bo my jesteśmy od wielu lat w długu, w sensie nie starcza nam prądu. Wakacje przychodzą za chwilę, będziemy to widzieć, kiedy ludzie włączą klimatyzację. Tu już pracuje klimatyzacja, tego prądu w Polsce póki co nie starcza. Zgadzam się z tobą, naszą przyszłością jest atom.
W tej chwili jeszcze rozwiązaniem o wiele szybszym mogłoby być stawianie wiatraków i tutaj tworzenie farm wiatrowych. W tej kwestii również rząd Prawa i Sprawiedliwości, a bardzo się w tej sprawie udzielał poseł Patryk Jaki, zablokowało możliwości nieco zmiany przepisów, jeśli chodzi o stawianie farm wiatrowych, które naprawdę umożliwiłyby pozyskanie większej ilości energii, przynajmniej do tego czasu, kiedy będziemy mieli już elektrownie jądrowe. Zresztą to byłaby zupełnie czysta energia, którą moglibyśmy mieć tak naprawdę zaraz.
Ewelina Migacz?
Myślę, że tutaj ten wątek jest nieco szerszy. Kwestia Turowa jest kolejnym objawem zaniedbań zarówno tego, jak i poprzedniego rządu w kwestii energetyki, gdzie polski rząd tak naprawdę przespał moment wznowienia działań o decyzje środowiskowe. I tutaj ta decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, mimo tego, że wstrzymała decyzję środowiską, tak naprawdę obstawiam, że PGE dalej będzie prowadziło swoją działalność, pomimo tak jakby straty tej koncesji.
No bo wyjścia nie mam, nie, ale dobra, zaniedbanie tego poprzedniego rządu, to ja powiem jeszcze mocniej. Zaniedbanie wszystkich rządów po 90 roku i do tego się odnieśmy. Nie zrobiliśmy nic dla bezpieczeństwa energetycznego Polski przez ile już? 34 lata? Ewelina Migacz?
Jak najbardziej się zgadzam. Tutaj nie tylko zapotrzebowanie będzie wzrosło i najprawdopodobniej nie będziemy w stanie go pokryć z naszych własnych źródeł. Ten prąd najprawdopodobniej będziemy kupować, tylko też pojawia się pytanie, czy nasza sieć będzie w stanie tak naprawdę ten prąd nam dostarczyć, mimo nie tego, że będzie kupiony.
Zuzanna Piekarz.
Wszystkie te lata zaniedbań rzeczywiście odbijają się na nas teraz. Wszystkie poprzednie rządy nie patrzyły przyszłościowo i nie zastanawiały się nad tym, w jakiej sytuacji znajdziemy się za 10-20 lat, choć tak naprawdę wielu rządzących do tej pory nie patrzyło dalej niż poza okres własnej kadencji. Czas zacząć patrzeć w przyszłość, bo problemy istnieją już w tej chwili, a jeżeli nie zaczniemy stawiać elektrowni atomowych teraz i nie opalanych pieniędzmi, tak jak słynna elektrownia atomowa, która jednak nie powstanie. Jeżeli nie zaczniemy stawiać elektrowni atomowych teraz, to za 5 czy 10 lat problemy będą już dramatyczne, a nie tylko sytuacja będzie trudna, jak w tej chwili.
No ona już jest dramatyczna, bo gdyby teraz teoretycznie zamknąć Turów, to 15% Polski zostaje z dnia na dzień bez prądu. Drogie panie.
De facto jeszcze w tym momencie choćby sama elektrownia Bełchatów jest w stanie wytworzyć prądu więcej, natomiast jakim kosztem? Kosztem środowiskowym tym razem dla innego rejonu Polski, więc tak naprawdę szybko musimy stawiać też te choćby te farmy wiatrowe, które mogą być tutaj jakimś rozwiązaniem zarówno tymczasowym do powstania elektrowni atomowej, jak i rozwiązaniem na stałe dla ludzi, którzy będą mieszkali w najbliższym sąsiedztwie elektrowni wiatrowych.
Ewelina Migacz?
Stracilibyśmy wtedy od 5 do 7% naszej ogólnej produkcji energii. Wchodzimy teraz w okres letni, gdzie teoretycznie być może prosumenci dołożyliby się jakoś do całej tej mieszanki, ale z drugiej strony tutaj wracamy ponownie do wątku tego, na ile sieć będzie w stanie to utrzymać. Więc tak naprawdę jesteśmy już w sytuacji podbramkowej. I pytanie, na ile jesteśmy w stanie gdzieś tam ugasić to, jakkolwiek gasić to w najbliższych latach.
Gasić, to dalej idziemy. A propos gaszenia, kolejny problem, kolejne zaniedbanie kilkudziesięcioletnie. Żaden polski rząd dotychczas nie zrobił nic, ani ten z lewicy, ani ten z prawicy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych Polek i Polaków, jak wypowiedziała pewnie Zuzanna Piekarz. Bezpieczny kredyt 2% jest taką propozycją do 45 roku życia. Tam się cały czas coś rzeczywiście zmienia. Weźmiecie pani taki kredyt 2%? Zuzanna Piekarz.
Wzięcie kredytu jest decyzją wiążącą na całe życie, więc tutaj jeśli chodzi...
Na połowę, jesteście bardzo młode na szczęście.
To jest decyzja nierzadko poważniejsza niż małżeństwo, więc jeśli chodzi o wzięcie kredytu, widzę o wiele lepsze rozwiązania, jeśli chodzi o kwestie mieszkaniowe.
To słucham.
Takimi rozwiązaniami są mieszkania komunalne, których w Polsce bardzo, bardzo brakuje. Zresztą sama gmina Kraków takich mieszkań ma niesamowicie mało i rocznie powstaje ich mniej niż w Myślenicach. Porównajmy chociażby wielkość Krakowa a Myślenic. Jest to bardzo duży problem i kredyt 2% tego problemu nie rozwiąże. To jest tak naprawdę dokładanie pieniędzy do już bardzo, bardzo pojemnych kieszeni banków i bankierów, którzy skorzystają na tym najbardziej, a pieniądze te można byłoby przeznaczyć właśnie na budownictwo społeczne i na tani wynajem od miast i od państwa. System ten sprawdza się świetnie za granicą. Najlepszym przykładem tego jest Wiedeń. Zaczęli rozwijać ten system już niemal 100 lat temu, więc mieli czas na to, żeby ten system rozwinąć. Natomiast w tej chwili Wiedeńczycy, a także ludzie, którzy chcą się tam przeprowadzić i Wiedeńczykami zostać, nie muszą się w ogóle martwić o mieszkania, nie muszą ich kupować, bo wiedzą, że mogą dostać mieszkanie od miasta, które będą wynajmować do końca życia. Nikt nie zmieni im ceny, ani ich nie wyrzuci, tylko dlatego, że będzie miał takie widzimisię. Nie są uwiązani kredytem do końca życia, a państwo nie napycha kieszeni bankierów. Kredyt 2% nie jest rozwiązaniem problemów mieszkaniowych w Polsce.
Ewelina Migacz?
Nie wiem, czy moja wypowiedź zadowoli pana redaktora, czy też słuchaczy, bo akurat nie pokuszę się o jakąś większą kontrę. To zgadzam się z tym, że...
Pani kredyt 2%?
W najbliższej przyszłości tego nie planuję.
Okej. Okay. Musiałem dopytać, bo skoro zapytałem Zuzannę Piekarz, to ciebie również.
Jasne, rozumiem. Tutaj też takie długotrwałe zobowiązania, znaczy takich długotrwałych zobowiązań wolałabym uniknąć, ale w każdym razie wracając do tematu, to ja uważam, że ingerencja państwa powinna być po stronie podaży, a nie popytu, gdzie tak naprawdę rząd, oferując te kredyty, prowadzi do tego, że jakby pompuje kolejne pieniądze w gospodarkę, nie zapewni, co niekoniecznie musi wiązać się z tym, że właśnie odpowie na to zapotrzebowanie na rynku mieszkań. Są też również prognozy, które mówią o tym, że w dłuższej perspektywie tak naprawdę może to jeszcze pogorszyć sytuację, ponieważ podniesie ceny mieszkań.
Czyli jakie ty wyjście proponujesz? Bo Ewa Zuzanna proponuje budownictwo komunalne na wzór Wiednia. Zgadzam się, bo tam bodajże 30 czy 40% to mieszkania komunalne. W ogóle Austria jest oparta na budownictwie komunalnym. Jakie proponuje rozwiązanie Polska 2050, Szymona Hołowni?
Ze swojej strony również uważam, że to państwo, czy też czy na szczeblu centralnym, czy na szczeblu lokalnym powinno tak jakby stać się częścią rynku mieszkaniowego, zapewniając mieszkania komunalne.
Czyli żadna z was nie bierze kredytu?
To jest bardzo duże zobowiązanie i niekoniecznie jestem zainteresowana.
Czyli prędzej ślub.
Zobaczymy.
Zobaczymy. To była pierwsza runda politycznego Ringu Młodych. Moim państwa gościem była Ewelina Migacz.
Bardzo dziękuję.
Pokolenie 2050, Polska 2050, Szymona Hołowni i Zuzanna Piekarz.
Dziękuję bardzo.
Partia Razem. A my do państwa wrócimy za jakiś czas. Teraz Sonia Zając, Awaria. Tak wybrał Alan Korepta, który audycję realizuje. Druga runda politycznego Ringu Młodych. W pierwszej były same panie, teraz sami panowie. Kamil Kociołek, nowa generacja, Platforma Obywatelska.
Dobry wieczór, dzień dobry.
I Bartłomiej Małczyk.
Witam państwa.
Młodzi dla Wolności, Nowa Nadzieja, Konfederacja. Panowie, zanim zapytam was o tematy, które wybraliście, Jarosław Kaczyński zapowiedział dzisiaj w Sejmie referendum w sprawie relokacji uchodźców. Panią pomysł na referendum się nie podoba. Pytanie, co wy na to? Kamil Kociołek.
Mam wrażenie, że to jest trochę takie chwytanie się brzytwy i powrót do kampanii z 2015 roku. W momencie, w którym przyjęliśmy tak wielu uchodźców z Ukrainy, było to bardzo pozytywnie odebrane przez Polaków, ponieważ rozumiemy tragedię wojny. Jakby to, co Unia wskazuje, że uchodźcy również napływają z południa, jest również problemem dla całej naszej wspólnoty. Dlatego wydaje mi się, że należało podjąć jakieś negocjacje i zastanowić się nad tym, czy my jesteśmy w stanie tych uchodźców przyjąć, czy my jesteśmy w stanie jakoś po prostu pomóc w tej sprawie, a nie od razu proponować referendum. Z tego, co pamiętam, to jest niecałe 2000 tych osób, które miałyby zostać przyjęte do Polski, więc w skali tego, co przyjęliśmy ludzi z Ukrainy, jest to naprawdę taka liczba, którą bylibyśmy w stanie, powiedzmy, przyjąć i zagospodarować. Oczywiście mielibyśmy prawdopodobnie prawo do tego, żeby wybrać, jakie to byłyby osoby, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, w której faktycznie, tak jak straszy Kaczyński, są to osoby, które są jakimiś przestępcami i będą jakoś tutaj wywierać, nie wiem, czy wzbudzać jakieś niepożądane sytuacje. Dlatego wydaje mi się, że to jest tylko jakby kwestia kampanii, a nie tego, żeby faktycznie się zastanowić nad tym, czy my możemy przyjąć tych uchodźców, czy nie.
Bartłomiej Małczyk.
Znaczy ja tutaj chciałem zauważyć, że posługujemy się trochę błędnym językiem ze względu na to, iż to nie są uchodźcy. Osoby, które przedostały się przez Morze Śródziemne, musiały przejść, jeżeli pochodzą z terenów objętych wojną, musiały przejść przez kraje, które tym konfliktami zbrojnymi raczej nie są objęte. Prawo międzynarodowe stanowi, że uchodźcą jest się w pierwszym kraju, w którym, do którego się zawita, prawda? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, większość z tych ludzi to w ogóle nie pochodzi z krajów objętych wojną, tylko to są jacyś Senegalczycy, to są Nigeryjczycy, ludzie z Zambii i tak dalej. Cały kwiat, cała śmietanka afrykańska. W związku z tym, no jacy to są uchodźcy, prawda? To jest druga rzecz. A trzecia rzecz, to gdzie są pieniądze, które Unia obiecuje na tych uchodźców? Gdzie są pieniądze, których nie dostaliśmy na uchodźców z Ukrainy, prawda? No bo chyba to są bardziej uchodźcy niż jacyś obywatele Nigerii, Senegalu, Etiopii czy innych tego typu krajów.
Z tego, to, co wiem, to jakby nie zostało jakby narzucone jeszcze nic Polsce i to jest jakby kwestia zastanowienia się nad tym, czy my w ogóle chcemy to poprzeć. Polska i Węgry jedne zaprzeczyły temu, że jakakolwiek zgoda na rozlokowanie tych uchodźców pomiędzy krajami Unii Europejskiej jest dopuszczalna. Więc to jest, pamiętajmy, że jesteśmy...
Właściwego języka, bo to nie są w większości uchodźcy.
Dlatego jakby jest możliwość zweryfikowania tego. W sensie tak samo jak mieliśmy w przypadku tych ludzi, którzy stali na granicy z Białorusią. No bądźmy też jakby ludźmi i spójrzmy na to, powiedzmy, humanitarnie. Sprawdźmy, czy to jest praktycznie uchodźca, czy nie. Bo cała jakby ta polityka, która jest w momencie przyjmowania czy uchodźców, czy migrantów, opiera się na tym, że jeżeli to są uchodźcy faktycznie, którzy uciekają przed wojną, no to ich należy, powiedzmy, zagospodarować i przyjąć, żeby ich uchronić przed śmiercią, tak? Czy przed tragedią. Ale jeżeli nie...
graniczy, w który
czy ci ludzie przepływają przez Morze Śródziemne, tak?
Ale skąd? z Maroka, z Algierii.
No to przez, z Maroka można przepłynąć przez Morze Śródziemne, tak, do Włoch czy do Grecji.
Ludzie,
no właśnie o to chodzi.
W Maroku, znaczy,
umówmy się,
Unii Europejskiej.
Nikt jakby dobrze, tutaj nie chce, żeby przyjmować tych uchodźców bezwarunkowo.
To jest ważne, bo tutaj mówimy ale o łamaniu prawa międzynarodowego.
Ja się z tobą zgadzam. Prawo międzynarodowe stanowi jasno, uchodźcom jest
też. I tak samo jakby my obieramy to stanowisko. Opierajmy się na prawie międzynarodowym, a nie bezwarunkowo odrzucajmy wszystkich.
Dokładnie, czyli nie musimy przyjmować nikogo oprócz Ukraińców.
Ponowię pytanie. Jesteście za referendum, przeciwko referendum?
Znaczy, jeżeli chodzi o referendum, no to umówmy się, no to jest zabieg marketingowy, prawda? 80% ludzi w Polsce zagłosuje prawdopodobnie przeciw, wyniki są znane. Kwestia jest tylko tego, czy to będzie referendum wiążące, czy niewiążące. Jeżeli będzie to powiązane z wyborami parlamentarnymi, to tutaj chodzi tylko o podbicie frekwencji. Natomiast tak jak mówiłem, odpowiedź już jest znana.
Wydaje mi się, że koszt referendum będzie większy niż przyjęcia uchodźców, więc to jest ewidentnie zabieg polityczny. Jeszcze spodziewam się tego, że będzie to referendum przeprowadzone w trakcie wyborów albo chwilkę przed, wobec czego no to ewidentnie jakby zmierza do tego, żeby powrócić do narracji z kampanii z 2015 roku. PiS nie ma się już czego chwytać, ponieważ narrację przejęła opozycja i w tym momencie próbują po prostu powrócić do starej narracji, żeby wzbudzić znowu negatywne emocje ludzi. Natomiast tak jak powiedziałem, nikt jakby nie zgadza się na to, żeby przyjmować uchodźców bezwarunkowo. Jeżeli to są uchodźcy, to możemy o tym porozmawiać na poziomie Unii Europejskiej, jak ich rozlokować, no bo umówmy się też, Ukraińcy, którzy przyjeżdżali do Polski, nie wszyscy zostali w Polsce, tylko też jakby zostali relokowani, czy sami przejechali do innych krajów Unii Europejskiej. Jeżeli inne kraje mogły pomóc nam, to tak samo my się możemy zastanowić nad tym, żeby pomóc innym, tylko musimy jakby na ten temat rozmawiać, a nie traktować to jako kwestię polityczną, gdzie będziemy to wykorzystywać do kampanii.
Ale my możemy pomóc na przykład Turcji. I Turcji bardzo pomagamy. W Turcji mieszka kilka milionów uchodźców z Syrii. Tylko że ci ludzie są zamknięci w obozach albo układają sobie życie w Turcji. Nie uciekali przez różne kraje, które powinny udzielić im schronienia, prawda? Tylko serio są uchodźcami w pierwszym kraju, do którego trafili, w którym panuje pokój. W związku z tym, oprócz uchodźców ukraińskich, Unia Europejska nie sąsiaduje z żadnym państwem, na terenie którego toczy się konflikt zbrojny.
No, nad tym się Unia musi zastanowić przede wszystkim, bo
nie,
wiemy, że...
Mówimy o migrantach w takiej sytuacji i to jest klucz dyskusji.
No pamiętajmy, że ci ludzie przepływają przez morze. I to jest pytanie, skąd oni dokładnie przepływają. Czy oni faktycznie są gdzieś pomiędzy jakimś krajem, w którym toczy się wojna, przepływają do innego, czy przechodzą do innego i stamtąd wypływają, czy bezpośrednio z kraju, w którym toczy się wojna, przepływają do nas. Ale to jest jedna rzecz, ale to jest kwestia prawa. Ale druga rzecz jest jeszcze kwestia humanitaryzmu. Na? Bo jeżeli ci ludzie się już znajdują tutaj, to trzeba się zastanowić, migranci. Co z nimi zrobić. Tak? Czy to są migranci, czy to nazwiemy ich uchodźcami,
to są uchodźcy.
Ludzie, tak? Okay. I musimy się zastanowić, co z nimi zrobić, bo oni tutaj są. No. Czy zamkniemy ich w obozach, czy ich odeślemy z powrotem do tego kraju, z którego przypłynęli, a nie do końca zawsze wiadomo, skąd przypłynęli, czy ich odeślemy do tego kraju, w którym toczy się wojna, a z niego pochodzą.
Za nielegalne przekroczenie granicy powinno się tych ludzi deportować. To, co mówię od początku, nawet Libia w tym momencie jest w miarę stabilnym krajem. Nawet Libia nie ma uchodźców, bo nie sąsiadujemy z żadnym krajem, w którym się toczy wojna.
Czy to jest tajemnego? Kwestia definicji, a ja mówię o kwestii humanitaryzmu. No, ci ludzie są tutaj, przyjeżdżają czy przypływają i trzeba się zastanowić, co z nimi zrobić. No to jest poważny problem, którego nie możemy rozwiązać w ten sposób, że po prostu powiemy, prawo mówi tak, oni są na przykład z kraju, który nie graniczy z Unią Europejską, no to w takim razie deportujemy ich do kraju, w którym toczy się wojna, jeżeli z takiego pochodzą.
To ja zapytam tak was, panowie. Bo pewnie oboje w jakiś sposób macie rację, choć prawnie Bartek Małczyk zdecydowanie. Kiedy ponad rok temu, półtora roku temu wybuchła wojna na Ukrainie, wkroczyli Rosjanie, myśmy się jako naród nie zastanawiali. Pewnie 6 milionów ludzi tu weszło z Ukrainy bardzo szybko, około 2 pewnie zostało, może ciut mniej. Jakoś Unia do dzisiaj nam pomocy finansowej nie wysłała. Gdzie jest solidarność unijny? Tak zapytam. Kamil Kociołek.
Czy Polska generalnie nie wnioskowała nawet o tę pomoc?
Prosiliśmy o pieniądze. Były dyskusje. Von der Leyen mówiła, że pomoże. Czekam na te pieniądze do dzisiaj.
Mamy cały czas procedury naruszeniowe wobec Polski. No jakby widzimy, co się dzieje w relacjach z Unią Europejską. Jak my możemy nagle
ale
w
ja
takiej sytuacji...
Ja nie mówię o KPO. Nie mówię o 700 miliardach. Mieliśmy sytuację ekstraordynaryjną. 6 milionów
oczywiście,
ludzi.
Tak.
My im pomagamy. Unia nam nie pomogła. O tym mówię.
tego, co kojarzę, to nawet wnioski nie były wysyłane w konkretnych, bo to Unia też wskazywała, że nawet premier Morawiecki czy rząd polski nie wysyła konkretnych wniosków o tę pomoc, czy o relokację właśnie, której my się sprzeciwialiśmy. W ogóle jak to wygląda w tej sytuacji, kiedy my nie chcieliśmy przyjąć, czy teraz nie chcemy przyjąć 2000 uchodźców, nie chcieliśmy przyjąć 2000 osób też w 2015 roku i teraz Polska miałaby się zwracać o tę pomoc. Wydaje mi się, że właśnie na tym poległ rząd PiS i jakby ich polityka, że w tym momencie, w którym my potrzebowaliśmy pomocy, już nie było jakby w ogóle możliwości, żeby się zwrócić do Unii Europejskiej. To po pierwsze możliwości takiej moralnej, ale się oni w ogóle nie zwrócili.
Że Unia powinna sama z siebie nam pomóc wtedy.
Ale oferowana była pomoc.
6 milionów ludzi tu przyszło i my Polacy doskonale sobie z tym poradziliśmy. Czy z rządem, czy bez rządu, czy z samorządem, czy bez samorządu i tak dalej.
Przepraszam za porównanie, ale to jest troszeczkę tak, jak nie wiem, osoba, która jest... Nie ma pieniędzy na życie, miałaby oczekiwać od tego, że rząd jej sam po prostu da pieniądze. No trzeba najpierw o nie zawnioskować, tylko Polska się wstydziła, albo nie miała po prostu odwagi tego, żeby wystąpić do Unii Europejskiej po to, żeby te pieniądze w ogóle uzyskać, czy żeby wystąpić o relokację. No i spodziewam się, że to wynikało również z tego, co się działo w 2015 roku, że my tej pomocy odmówiliśmy.
Znaczy, tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz do tej dyskusji, jeżeli mówimy o humanitaryzmie. To znaczy, tak jak mówiłem, te 2000 osób to nie są uchodźcy, tylko to są migranci, to są w głównej mierze przeważnie młodzi mężczyźni, którzy są w stanie znieść taką podróż. Proszę?
Narracja TVP typowa. Młodzi mężczyźni.
Oczywiście, proszę popatrzeć na zdjęcia.
Nie podejrzewałbym Bartłomieja Małczyka o oglądanie TVP.
Absolutnie, to jest pierwsza rzecz.
Bardzo blisko.
Natomiast kto przyjeżdżał z Ukrainy? Kobiety i dzieci z dnia na dzień.
Mężczyźni również przyjeżdżali i dalej są w
moim domu rodzinnym mieszkała matka z dzieckiem przez kilka miesięcy. Mało który facet mógł przekroczyć granicę. Oczywiście jakaś tam korupcja była, ale to jest skala mikroskopijna w porównaniu do tych 6 milionów kobiet i dzieci. Większość facetów jednak ma odwagę i została tam na miejscu, jednak się strzela z tymi ruskimi. Natomiast to, co przypływa do nas z Afryki,
ci, którzy
przypływają do nas z Afryki, to nie są prima sort tych państw, tylko, tak jak mówię, to są migranci ekonomiczni, nie uchodźcy. I dobrze tutaj pan redaktor zauważył, że jeżeli chodzi o pomoc, jeżeli chodzi o, nie wiem, nawet zwroty za uzbrojenie, finansowanie tego uzbrojenia, Unia Europejska przeznacza dla nas bardzo mało pieniędzy, bo to nie są miliardy, tylko to są jakieś tam śmieszne miliony euro, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o tych migrantów, podkreślę, ekonomicznych, młodych facetów z Afryki czy z krajów arabskich, tych, co słabiej przędą, no to na nich już się znajdują miliardy euro.
Znaczy to jest wszystko generalizowanie. Nagle się okazuje, że z Ukrainy przyjeżdżały tylko kobiety i dzieci, co jest nieprawdą.
Prawie, nie.
Czyli w jakim procencie? Możemy tutaj podać statystyki?
Myślę, że nie możemy, ponieważ ta pierwsza fala była tak ogromna, że nikt tych ludzi nie liczył. Natomiast ja mogę powiedzieć, ja powiem na swoim przykładzie. W sklepie socjalnym, w którym pomagałem wydawać paczki, 95% to były kobiety, starsze panie i kobiety z dziećmi.
Ja również pomagałem na dworcu, pomagaliśmy jako nowa generacja również na granicy i byli tam kobiety. Również mężczyźni. Nie jestem w stanie zbadać, jaki to był procent. Nie wydaje mi się, że to było 90-10%. Pozwól mi dokończyć, proszę cię. Nie wydaje mi się, żeby to było 90-10%, natomiast po prostu ta narracja jest generalizowaniem. Ja się zgadzam z tym, że jakby wojna na Ukrainie jest nam bliższa jako Polsce i dlatego jakby Polacy naturalnie pomogli Ukraińcom, ale nie były to tylko kobiety i dzieci. Natomiast jakby to, co się dzieje w krajach afrykańskich, jest tak samo odległe dla nas, jak dla krajów afrykańskich czy Ameryki Południowej jest odległa wojna na Ukrainie. I ja rozumiem jakby nastawienie Polaków, dlatego nikt jakby nie postuluje tego, żeby przyjąć po prostu osoby, które przypływają do Włoch czy do Grecji, bezwarunkowo wszystkich, którzy po prostu przypływają. Ale też nie można powiedzieć, że to są wszyscy mężczyźni, sami mężczyźni w kwiecie wieku, którzy przypływają jako migranci ekonomiczni, bo nie są to tylko takie osoby. Dlatego mówię o systemie weryfikacji i Unia nad tym debatuje. Jak weryfikować osoby, które do nas przypływają, tak żeby pomóc faktycznie uchodźcom, a migrantów, którzy są nielegalnie, odesłać.
Bartłomiej Małczyk?
No ja tylko powiem tyle, że cały czas kolega myli pojęcie i będę się upierał przy tym swoim stanowisku.
Przed chwilą rozróżniłem to pojęcie.
To są migranci, ale tłumaczę.
Ale wszyscy są migranci, jesteś pewien?
To oczywiście, że tak.
Naprawdę?
Zgodnie z prawem międzynarodowym,
no to możemy sprawdzić to nawet.
Jedynymi uchodźcami to są Ukraińcy, bo z Ukrainą sąsiadujemy.
Dobrze, ale jeżeli ktoś wsiadł na łódkę
sekundę
z tamtej strony i ucieka przed wojną, to nie jest w twoim zdaniem tak duchowo uchodźcą, humanitarnie?
Duchowo może być nawet świętym Mikołajem, ale według prawa międzynarodowego uchodźcą jest jest się w pierwszym kraju, do którego się wchodzi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Kolega mówi 95% to były kobiety i dzieci. I owszem, są takie materiały wideo, gdzie widać też masę młodych mężczyzn. Często czarnoskórych. Skąd się wzięli? Na Ukrainie
jacy mają być, jak są z Ukrainy? To jest znowu generalizowanie. No przepraszam, czy to jest rasizm?
Studentów.
Czy to jest rasizm? Że często gęsto czarnoskórych, skoro przyjeżdżają z Afryki?
Ale ty, kolega, słyszy, co ja w ogóle mówię? Chodzi mi o to, że te 5%, o których kolega mówi, to w miażdżącej większości nie byli Ukraińcy, którzy dali gdzieś łapówkę na granicy, tylko to byli studenci z krajów trzecich. Czyli no, na Ukrainie masa ludzi na przykład z Afryki studiowała.
No, ale to też byli uchodźcy, bo uciekali przed wojną.
Tak, oczywiście. Przecież ich przyjęliśmy. Nie było żadnego problemu, bo to byli prawdziwi uchodźcy, a nie migranci ekonomiczni.
Postawmy tu kropkę i pójdźmy dalej. To skoro o tych Ukraińcach mówimy, o tych uchodźcach, zacznę cytatem szefa Pentagonu. Mamy środki, by kontynuować wysyłanie kolejnych zdolności wojskowych i uzupełniać straty sprzętu ponoszone przez Ukrainę w trakcie tej kontrofensywy. To powiedział dzisiaj szef Pentagonu Lloyd Austin.
Bartłomiej Małczyk. Generalnie ukraińska kontrofensywa trwa już kilka dni. Można powiedzieć...
To my wiemy, że trwa kilka dni, bo ile trwa naprawdę? Może trochę dłużej.
Znaczy, te działania, które widzieliśmy wcześniej, to były działania pozorowane i działania mające jakby odciągnąć posiłki rosyjskie tam w rejon Białgorodu i tak dalej, żeby po prostu ciężej im było dojechać na południe. To, co widzimy w tym momencie, to jest operacja, która na ten moment zaangażowała około 30% sił ukraińskich przeznaczonych do kontrofensywy ogólnie. I te kierunki, które Ukraińcy wybrali i sposób, w jaki jest jakby prowadzona ta ofensywa, pokazuje, że no nie do końca dobrze się przygotowali, bo przez te pierwsze dni zmarnowali masę jakby prima sort zachodniego sprzętu. Tam Leopardy, Bradleya amerykańskie się spaliły w dużych ilościach, tam trały przeciwminowe też zachodnie niestety. I to pokazuje taką dosyć trudną rzecz, jeżeli chodzi nawet i o Polskę i polski system budowania rezerw, to znaczy te brygady, które teraz walczą, to były nowo formowane brygady, które były szkolone na przełomie jesieni i zimy w państwach NATO, czyli na przykład w Polsce, w Niemczech. To byli po prostu ludzie, którzy wcześniej nie zaznali jakby walki, prawda? Więc dano tym słabszym jednostkom najlepszy sprzęt z zachodu. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to są oficerowie. To znaczy większość oficerów wyszkolonych po 2014 roku, a oficera szkoli się kilka lat, to trzeba podkreślić, albo już nie żyje, albo nie jest w stanie walczyć. To jest większość z nich. Oni się zmarnowali w pierwszych miesiącach walki. I ci ludzie, którzy dowodzą teraz, i to pokazuje jakby wzrost strat sprzętowych ukraińskich, to są ludzie, którzy albo, nazwijmy to, są z poboru starej daty, czyli byli oficerami szkolonymi przed 2014 rokiem, albo jeszcze za czasów sowieckich, albo to są ludzie szkoleni teraz na chybcika. Także wydaje mi się, że to jest problem i jeżeli tak dalej będzie szło wykrwawianie się tych jednostek ukraińskich z ludzi i sprzętu zachodniego, to nawet zapewnienia pana Austina mogą okazać się niewystarczające, bo trzeba pamiętać, że jakby ofensywa powinna trwać kilkanaście dni. To powinna być bardzo szybka operacja, tak jak na przykład na Charkowszczyźnie, prawda? Gdzie praktycznie w tydzień cała operacja się zamknęła. Teraz ta ofensywa trwa już koło tygodnia i jakby nie widać żadnych wielkich zdobyczy terytorialnych, natomiast widać wielkie straty.
Kamil Kociołek?
Zgodzę się z kolegą co do tego, że chyba największym problemem tutaj jest kwestia wyszkolonych oficerów i po prostu ludzi, którzy mogą walczyć w imieniu Ukrainy. Ze statystyk, które chyba też Pentagon podawał, wykazywano, że w ciągu tych ostatnich dni na jednym kierunku 5-krotnie więcej żołnierzy rosyjskich, a na drugim 8-krotnie więcej żołnierzy rosyjskich zginęło. No ale co z tego, skoro
niech
jakby...
ukraińskich?
Niech ukraińskich, tak.
To ciekawe.
Co z tego, jeżeli jednak te zasoby są ograniczone? No, wiem, jakie zasoby ma Rosja, więc tutaj ewentualnie jakby właśnie tym najważniejszym elementem, w którym Zachód może pomóc, no to jest dozbrojenie, tylko jest ciągle ten problem do szkolenia. Miejmy nadzieję, że to się w miarę szybko będzie odbywać i że jednak no, cały czas ta pomoc będzie trwała, dzięki czemu mimo tych, powiedzmy, zasobów ludzkich, które są po stronie rosyjskiej, to jednak przewaga techniczna dla Ukrainy przeważy.
Ja też zauważę jedną rzecz, bo tutaj pan redaktor wspomniał o Lloydzie Austinie. Otóż trzeba zrozumieć to, że my jako Europa jakby wypsztykaliśmy się z wszystkiego, co mieliśmy. Za bardzo nie mamy co już dać Ukraińcom, żeby nie naruszyć nawet naszych jakichś rezerw strategicznych, a jako Polska, no to już w ogóle nam się skończyło wszystko, co mogliśmy im oddać. Od amunicji przez czołgi, po tam transportery opancerzone. Natomiast zadziwiające jest to, co robią Amerykanie, bo Amerykanie, idąc za modą rosyjską, większość swojego sprzętu pancernego składowali na pustyniach i obiecali Abramsy, prawda? Ale te Abramsy dopiero dopłyną może w lipcu, może w sierpniu, a może we wrześniu, prawda? Kilka, tam ponad setka Bradleyów została, czyli transporterów opancerzonych, została przekazana Ukraińcom, a Amerykanie mają kilka tysięcy tych Bradleyów na pustyni nieużywanych. Prawda? Oprócz tych nowych, które produkują, trzeba zauważyć. Więc tutaj zacząłbym się zastanawiać tak już bardziej naukowo, czy Amerykanie aby na pewno chcą, żeby Ukraina w sposób miażdżący pokonała Rosję.
To jest pytanie polityczne. Kamil Kociołek?
No cóż, można więcej powiedzieć, no, można się nad tym zastanawiać, natomiast wydaje mi się jednak, że jakby skala wsparcia, którą USA udziela w tym momencie Ukrainie, pokazuje, że jednak to jest no, konflikt nie tyle Ukrainy z Rosją, co konflikt cywilizacyjny pomiędzy Zachodem, a właśnie taką cywilizacją, czy właściwie ideologią, która istnieje w Rosji. No tutaj też należy zwrócić na to uwagę, że jakby przyczynkiem do tego, żeby wybuchła, czy przyczynkiem wybuchu wojny na Ukrainie było to, że Ukraina chciała wstąpić do Unii Europejskiej i w 2014 roku były te duże protesty w związku z zerwaniem umowy przez Janukowicza. Jakby to było jakby całym cyklem zdarzeń, które spowodowały już taki pełen atak, który nastąpił w zeszłym roku. Dlatego no, o tym też my musimy pamiętać jako Polacy, że Ukraińcy walczą za wartości, które są dla Zachodu istotne i musimy o tym pamiętać, że to, w którym miejscu my teraz jesteśmy, jest bardzo dla nas ważne i też jakby Unia Europejska, zarówno jak i NATO, stanowi dla nas gwarant bezpieczeństwa, dlatego powinniśmy o to dbać,
a nie temu jakby... Przepraszam, wejdę ci w słowo, nie stanowi żadnego gwarantu bezpieczeństwa.
Znaczy, wydaje mi się,
nie jest paktem militarnym.
Nie jest paktem militarnym, natomiast jakby też Radosław Sikorski na przykład podnosił to, żeby wejść jakby w dyskusję na temat utworzenia armii europejskiej. Oczywiście to wiązałoby się z większą jej integracją. Niemniej jednak, no jak widzimy takie ruchy, które prowadzi PiS, czy również Konfederacja w Polsce, antyunijne, antyeuropejskie, no to nie ma na to w tym momencie szans. Natomiast nie zgadzam się, że Unia Europejska nie gwarantuje Polsce bezpieczeństwa. Bo mówmy się, że Unia Europejska została stworzona właśnie w ten sposób, że miała wiązać gospodarczo kraje, żeby zapobiec wojnie w ramach krajów europejskich. I ta wojna się nie odbywała.
Unii, ale mówimy o wrogu zewnętrznym i Unia jest tu bezradna.
Jeżeli jest podzielona, to oczywiście jest bezradna.
Nie, no
jeżeli Węgry,
bezradna,
Polska cały czas się blokują, jeżeli rozmontowują praworządność czy ale demokrację
Kamil,
w naszych krajach,
od ilu miesięcy
no to jak my możemy
Niemców
mieć współpracować?
Kamil, od ilu miesięcy, od ponad roku prosimy Niemców i Francuzów, żeby się na serio zaangażowali w ten konflikt. Nie ma żadnych efektów. To jeżeli to jest solidaryzm europejski, to ja go nie rozumiem.
Znaczy to nie ma żadnej umowy na ten temat. To jest właśnie od ilu miesięcy Unia Europejska od wielu lat prosi o to, żebyśmy się wszystkie kraje zgodzili na to, żeby rozlokować na przykład uchodźców, którzy najeżdżają na Włochy czy na Grecję. Uchodźców, nie migrantów, zaznaczam. Migrantów należy odsyłać, zgadzam się. Jeżeli my się nie zgadzamy na to, jeżeli w Polsce się dzieją takie sytuacje, że jest rozmontowywany Trybunał Konstytucyjny, jest Lex Tusk wprowadzany, nagle nie będzie demokracji, będziemy mieli autorytaryzm, zbliżamy się w kierunku wschodu, no to jak my możemy współpracować z krajami Unii Europejskiej?
Ja akurat miałem przyjemność z kolegami oficerami z Unii Europejskiej, mieliśmy tam różne szkolenia a propos tego. Oczywiście są umowy, które zakładają, na przykład jest casus federis tak zwany w traktacie bodajże lizbońskim, to zostało wprowadzone. Jest taki casus, w którym w razie konfliktu zbrojnego i ataku na jedno państwo, inne państwa są zobowiązane do pomocy. Tylko po słowie do pomocy jest kropka, nie jest precyzowane jakiej pomocy.
Znaczy, podobnie jest z NATO-skim, z artykułem 5, no to jest bardzo podobne. podobnie. No. To jest... Tylko to jest pytanie, jakie my będziemy mieli relacje z tymi krajami.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli kolega mówi o praworządności i tak dalej, to Antoni Macierewicz podpisał w 2017 roku taki traktat odnośnie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronności Unii Europejskiej, który zakłada jakby zintegrowanie sił zbrojnych, przekazywanie sprzętu, to przykładowo zakłada taki mechanizm, że w razie konfliktu z Rosją Niemcy mogliby nam przekazać czołgi razem z załogami, nie wchodząc, prawda, do tego konfliktu. I to rząd PiS-u podpisał taki traktat.
Tylko jednocześnie mówią o tym, że na tyle powinna być suwerenność państwa każde zabezpieczona.
Oni się maskują, że niby są tacy niepodległościowi i nie lubią Unii Europejskiej, a tak naprawdę podpisują każdy jeden papierek, który do nich z Brukseli przyleci. Czy ten traktat, o którym ja mówiłem z 2017 roku, czy Fit for 55, czy każdy inny papier.
Tylko że to jest jeszcze gorsze właściwie niż to, żeby totalnie powiedzieć, że jesteśmy przeciwko Unii Europejskiej. No bo takie maskowanie. Tylko że ja uważam jednak, że Polska, czy jakikolwiek kraj Unii Europejskiej jednostkowo nie jest w stanie sobie poradzić z taką siłą, jaką są Rosja, czy przyszłościowo Chiny, w walce militarnej, czy nawet w walce cybernetycznej, czy gospodarczej. Dlatego Unia Europejska też jest jedynym w tym momencie, jakby jedyną szansą dla Polski, dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, żebyśmy dalej stanowili mocarstwo, ale wspólnie, a nie w pojedynkę. Ani Niemcy, ani Francja, ani Wielka Brytania, która wyszła z Unii Europejskiej, nie będą w stanie sobie poradzić z takimi konfliktami, które się szykują przed nami. Więc uważam, że myśmy powinni dążyć jednak do integracji europejskiej, a nie robić wszystko, żeby pokłócić się z Unią Europejską, z pojedynczymi musimy krajami kończyć, i wyjść panowie z Unii Europejskiej, jak de facto Konfederacja proponuje.
Ja tylko powiem, że Wielka Brytania, pomimo tego, że z Unii wystąpiła, i tak jest największą potęgą w Europie. I czy będzie w Unii, czy nie będzie, pewnie tak pozostanie.
No, czy będzie się w stanie obronić sama, to nie wiem.
Życzyć sobie, żeby Niemcy się robili taką potęgą, bo wystarczy sobie zajrzeć do podręczników. Jak
dziwne,
to
że Brytyjczycy są w większości w tym momencie rozczarowani tym, że wyszli z Unii Europejskiej. W tym momencie gospodarczo, a jeżeli będą jakieś sprawy militarne, co mam nadzieję, że się nie wydarzy, to
to był Kamil Kociołek, nowa generacja Platforma Obywatelska. Dziękuję.
Dziękuję.
I Bartłomiej Małczyk.
Dziękuję bardzo.
Młodzi dla Wolności, Nowa Nadzieja, Konfederacja. To był Polityczny Ring Młodych. Alan Korepta realizował. Wojciech Jakubowski. Dziękuję. Do usłyszenia.